sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 6 dzień czerwca. Startujemy na antenie Polskiego Radia Poznań z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a przed mikrofonem dobry wieczór mówią Państwu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście kolejny raport przed piłkarskim Euro 2020/2021. Kończy się powoli zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski w Opalenicy, a więc tam zajrzymy również. Będzie także rzecz jasna o medalowych zdobyczach na kajakarskich mistrzostwach Europy, które kończą się nad Poznańskim Jeziorem Maltańskim. Będziemy zapraszać na kajakarskie mistrzostwa Polski do Wolsztyna. Zajrzymy oczywiście, bo tam też były polskie sukcesy, na hipodrom Wola, gdzie kończą się międzynarodowe zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody i powożeniu Forfule 2021. Będziemy mówić także o piłce ręcznej w kontekście męskiej Superligi PGNiG, a także tego, co działo się w Gnieźnie, bo tam był wielki finał Pucharu Polski Szczypiornistek. Zajrzymy na żużlowe tory, na hokejowe stadiony, no i będziemy mówić także troszeczkę o poznańskim Lechu i o Warcie Poznań. A po 19 będzie już bardziej olimpijska, bo także przed nami Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. Spotkamy się m.in. z byłą znakomitą kajakarką Poznani, pracującą obecnie w Polskim Komitecie Olimpijskim, poznanianką Elżbietą Urbańczyk. Będziemy zapraszać na duże imprezy, które zbliżają się w stolicy Wielkopolski. Między innymi powiemy o lekkoatletycznym meetingu Poznań Athletics. Nie zabraknie także mini-magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole, który dzisiaj będzie taki troszkę europejsko-wielkopolski, bo raz jeszcze porozmawiamy o zbliżającym się wtorkowym już meczu polskiej reprezentacji z Islandią na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Będzie także pewien interwencyjny materiał z nowego Tomyśla. Chodzi o to, żeby mogła trenować tam piłkarska młodzież. Będziemy zapraszać się także na interesujące wyścigi samochodowe, które w najbliższym tygodniu zaplanowane są na torze Poznań. To wszystko przed nami. Widzą Państwo, że program jest bardzo bogaty. Podobnie jak wydarzenia bogata ta sportowa niedziela, 6 dzień czerwca, więc informacje tego dnia w skrócie.
Dorota Borowska zdobyła w Poznaniu złoty medal kajakarskich mistrzostw Europy w rywalizacji Kanadyjkarek na 200 metrów. Polka wyprzedziła Ukrainkę i Rosjankę. W niedzielę na Malcie Polacy zdobyli jeszcze dwa srebrne medale. Drugie w K2 na 200 metrów były Dominika Putto i Katarzyna Kołodziejczyk, podobnie jak Arsen Śliwiński, Michał Łubniewski w C2 na 200 metrów. Dwójka podwójna Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup wygrała zawody wioślarskiego Pucharu Świata we włoskiej Sabaudi. Drugie miejsce zajęli Szwajcarzy, a trzecie Brytyjczycy. Były to ostatnie zawody przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Wojciech Wojcianiec na koniu Cintablu wygrał konkurs dużej rundy o Grand Prix Poznania. To najważniejsze wydarzenie zawodów Forfule na poznańskiej Woli. Trzeci był Kamil Grzelczyk na koniu Dr. Heigl. Iga Świątek i Bethany Matek-Sands awansowały do ćwierćfinału debla wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na ziemnych kortach w Paryżu. Polka Amerykanka wygrały z rozstawionymi z jedynką reprezentantką Tajwanu Siu Wei-Xiesz i Belgijką Elise Mertens 5-7, 6-4 i 7-5. W kolejnej rundzie debla jest także Magda Linet z AZS-u Poznań. Polka i Amerykanka Bernarda Pera pokonały Czeszkę Lucję Hradecką i Niemkę Laurę Ziegemund 7-6 i 7-6. Sergio Perez z ekipy Red Bull Racing wygrał wyścig na ulicznym torze w Baku o Grand Prix Azerbejdżanu. To szósta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w tym sezonie. Meksykanin wyprzedził Niemca Sebastiana Fetela oraz Francuza Pierre'a Gasly'ego. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Holender Max Verstappen. Sébastien Ogier wygrał rajd Sardynii, piątą rundę samochodowych Mistrzostw Świata WRC. Broniący tytułu Francuz umocnił się na pozycji lidera w generalnej klasyfikacji cyklu. W żużlowej PGE Ekstralidze trwa jeszcze spotkanie w Zielonej Górze, gdzie Faluba zjeździ z Apatorem Toruń. Jaki mamy wynik?
Po 11 wyścigach w tym spotkaniu drużyna z Zielonej Góry prowadzi z toruńskim Apatorem 36-30.
No to jeszcze dodam, że o 19.15 hit w Gorzowie Wielkopolskim. Tamtejsza Stal podejmować będzie Fogo Unię Leszno.
11 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie muzycznie. Rozpoczynamy od oficjalnej piosenki Euro 2020. Później, żeby pozostać w temacie, wędrujemy już do Opalenicy na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, czekając na ostatni sprawdzian towarzyski mecz we wtorek Polska-Islandia na Bułgarskiej w Poznaniu. Jesteśmy przed spotkaniem z reprezentacją Islandii na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu i kolejny raport od team managera i rzecznika polskiej piłkarskiej reprezentacji Jakuba Kwiatkowskiego. No to usystematyzujmy. Zbigniew Boniek orędzie pewne wygłosił. Mówi, że 13-14 drużyn może zdobyć Mistrzostwo Europy. Podobne myślenie jest wśród polskich reprezentantów?
Aż tak daleko nie wybiegamy w przyszłość. Najważniejsza jest kwestia pierwszego meczu i wiemy, historia pokazuje, że ten pierwszy mecz turnieju zawsze jest najważniejszy. Jeżeli uda się go wygrać, to zupełnie z innym nastawieniem mentalnym, psychicznym podchodzi się do kolejnego meczu i tutaj takim najlepszym przykładem jest Francja, kiedy wygraliśmy z Irlandią Północną, później graliśmy z mistrzami świata Niemcami i udało się ten mecz zremisować, a były okazje, żeby go wygrać. Wystarczy wspomnieć sobie sytuację Arka Milika na początku drugiej połowy, gdyby lepiej głowę tam ułożył, pewnie był, może i byśmy ten mecz wygrali, więc dla nas najważniejszy jest ten mecz ze Słowacją i ewentualne zwycięstwo. To naprawdę da takiej pozytywnej energii, paliwa na to, żeby dalej walczyć, wyjść z grupy, a później to już fasa pucharowa, wszystko jest możliwe.
Leciuteńko się cofnijmy, bo to będzie 14 czerwca, ale 8 czerwca Bułgarska Poznań i mecz z reprezentacją Islandii. Co ten mecz może nam pokazać? Ma dodać też otuchę i piłkarzom, i kibicom?
No, przede wszystkim to jest ostatni mecz. Może nie powiem, że przed wyjazdem na Euro, no bo wiadomo, zostajemy w Polsce, ale przed naszą przeprowadzką do naszej bazy, która będzie w Sopocie i Gdańsku. Na pewno chcielibyśmy pewnie wygrać ten mecz, bo lepiej się na pewno jedzie już później przygotowywać do tego decydującego spotkania na Euro w dobrych humorach po wygranej. Graliśmy też z tym rywalem po awansie do Euro we Francji. Wygraliśmy dość wysoko. Może taki dobry prognostyk przed tym spotkaniem. Pewnie skład się trochę zmieni, jeśli chodzi o zestawienie jedenastki. Wiemy, że we Wrocławiu bardziej zagraliśmy nie tym składem najmocniejszym z różnych przyczyn, ale zobaczymy, co zdecyduje selekcjoner, ale na pewno się można spodziewać zmian w składzie. Przede wszystkim ważne, że też będziemy grali z kibicami na trybunach. Około 20 tysięcy kibiców, podobnie jak we Wrocławiu, zasiądzie na stadionie przy Bułgarskiej, także z tego się bardzo, bardzo cieszymy.
Powiedzmy o tych sprawach logistycznych. Zakończenie zgrupowania w Opolenice i przejazd do Sopotu 9 czerwca.
Nazajutrz po meczu z Islandią o godzinie 15 z Ławicy lecimy do Gdańska, więc pewnie tam przed 16 wylądujemy. Przejazd do hotelu, myślę, że do 16.30 będziemy już w Sopocie w naszym hotelu. Tego dnia praktycznie tylko konferencja prasowa w Gdańsku otwierająca jakby ten etap już Euro. No i już od kolejnego dnia, 10 czerwca, pierwsza sesja treningowa, będzie to sesja treningowa publiczna z udziałem kibiców. Około 5 tysięcy fanów będzie miało możliwość oglądania tego treningu z trybun stadionu w Gdańsku.
Pytanie banalne, ale zawsze się powtarzające warunki, jeśli chodzi o ten hotel i warunki do treningów jeszcze przed pierwszym meczem ze Słowakami, jak to będzie wyglądać właśnie w Sopocie?
No warunki są też bardzo dobre, mamy hotel na wyłączność, świetna lokalizacja tuż przy plaży, z bardzo ładnym widokiem. Znany nam hotel, bo wielokrotnie w nim mieszkaliśmy, więc też jakby nie ma tutaj powodów do zaskoczenia, że taki obiekt właśnie wybraliśmy. No i treningi na stadionie w Gdańsku, tym arenie Gdańsk, murawa tam, tydzień przed finałem Ligi Europy byłem na miejscu, to wyglądało fantastycznie, więc należy się spodziewać, że w dalszym ciągu ta pielęgnacja tej murawy będzie stała na tak wysokim poziomie i będziemy mieli naprawdę doskonałe warunki do treningu.
Spacery po Monciaku, na molo też w planie?
No z tego chyba jednak będziemy musieli zrezygnować, bo wiemy, będziemy praktycznie przed sezonem wakacyjnym, wielu pewnie kibiców będzie promenadą wzdłuż morza spacerowało, więc gdybyśmy się pojawili jako piłkarze, to myślę, że po 2 tygodniach byśmy wrócili do hotelu, zanim by te wszystkie autografy i zdjęcia zostały wykonane. Oczywiście też jest pandemia, cały czas nie zapominajmy. My musimy się jednak chronić, UEFA tego też wymaga od drużyn, żebyśmy byli w tej bańce, odizolowani od innych, także no niestety nie dla kibiców, ale też i myślę dla nas, bo jednak zamknięcie w hotelu przez cały taki okres to też nie jest takie sprzyjające, więc przynajmniej się cieszymy, że na dachu tego hotelu jest basen z pięknym widokiem na morze i tam też będzie można poczuć trochę przestrzeni.
I na koniec zostawiłem sobie najtrudniejsze pytanie, tak patrząc kątem oka na prezesa Zbigniewa Bońka, on był w tej drużynie, która 39 lat temu zdobywała ostatni medal dla polskiej reprezentacji na tej wielkiej piłkarskiej imprezie, bo odkładam Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie. Polską reprezentację Anno Domini 2021 stać na zdobycie medalu. Zaczynam pompować lekko balonik.
Patrząc na to, jaką mamy drużynę, na pewno przy dobrym układzie meczów, przy odrobinie też szczęścia, jeżeli wszystkie okoliczności będą sprzyjały i będą nas omijały kontuzje, będziemy grać tak, jak sobie trener zaplanuje, no to na pewno stać. Jesteśmy, tak jak prezes powiedział, jest kilkanaście drużyn, które mają szansę, więc zobaczymy.
Autopromocja.
Piłka w rytmie Euro.
Opinie, ciekawostki i prognozy.
Na antenie Radia Poznań.
Codziennie od 11 czerwca do 12 lipca.
Zapraszamy o godzinie 10.15.
Autopromocja.
Wiele osób podczas pierwszego tygodnia zgrupowania w Opalenicy podkreślało, że szef ośrodka, prezes Bartosz Rymplewicz, obiecuje, że będzie piękna pogoda, no i doczekali się piłkarze i Paulo Sousa tej pięknej pogody i palmy się przydają wreszcie, wyglądają jakby w naturalnym środowisku, prawda? Bartosz Rymplewicz, naszym rozmówcą.
No, palmy, muszę powiedzieć, że wyglądają przepięknie, natomiast one były sadzone nie dla piłkarzy, tylko na aquapark, którym ruszamy pod koniec czerwca i są na tyle daleko hotelu, że na chwilę obecną piłkarze właściwie do tego poznańskiego Fyrtla nie dochodzą.
Było troszkę marudzenia podczas tego pobytu tutaj, który się powolutku kończy meczem Polska-Islandia ze strony piłkarzy, przedstawicieli związku. Niech pan zdradzi. Są marudni?
Nie, w ogóle nie są marudni. Jest to takie wojsko, które na komendę trenera wykonuje polecenia, ale oprócz tego bardzo miło spędzają czas. Oczywiście podstawową ich działalnością w hotelu jest trenowanie, więc trenują czasami raz, czasami dwa razy. A po tych treningach odpoczywają, relaksują się. Był taki okres, że przyjechały żony, partnerki, piłkarzy i trzeba podkreślić, że była bardzo dobra, fajna atmosfera.
Pana miłość do piłki nożnej jest dosyć powszechnie znana, więc podgląda pan także treningi naszej reprezentacji. Coś można zaobserwować?
No muszę powiedzieć, że chłopacy są pod dużym prądem. Widać moc, widać, że są bardzo dobrze przygotowani. Myślę, że trener poświęci teraz więcej czasu na taktykę, bo widać, że pod nogami się pali.
To w takim razie jeszcze taka prognoza na całe mistrzostwa, jeśli chodzi oczywiście o polską reprezentację Bartosza Rymplewicza.
Jestem pewny, że wyjdą z grupy, a potem to już jest dyspozycja dnia i przeciwnika.
Bardzo jesteśmy ciekawi, jaka będzie dyspozycja dnia w najbliższy wtorek o godzinie 17.50. Zapraszamy na naszą bezpośrednią relację z towarzyskiego meczu przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu, gdzie Polacy podejmować będą Islandczyków. Ostatni sprawdzian przed Euro. Pierwszy mecz na Euro 14 czerwca. A kajakowe Euro to w ten weekend odbyło się na Jeziorze Maltańskim w Poznaniu. O tym już za chwilę po piosence.
Ceremonia dekoracji najlepszych kobiet w C1, 200 metrów. Miejsce pierwsze, złoty medal oraz tytuł mistrzyni Europy, Dorota Borowska, Polska!
First place, gold medal, European champion, Poland.
Czekałam na to bardzo długo, ponieważ w tamtym roku nie było mistrzostw Europy. Dwa lata temu się nie udało, a w tym roku jest to spełnienie na razie moich marzeń. Następny cel to Tokio 2020.
W zasadzie od początku do końca pełna kontrola, tak to można określić, czy jak to z twojej perspektywy wyglądało?
Tak, zdecydowanie bardzo kontrolowałam wyścig, ponieważ bardzo podprawiliśmy start, który w Seged na Pucharze Świata był nieudany. My nad tym bardzo długo pracowaliśmy i dzięki temu mogłam kontrolować cały wyścig, nie musiałam nikogo gonić, wyszłam w czubie i to spowodowało bardzo duży spokój w trakcie wyścigu i dałam radę. Byłam skoncentrowana wyłącznie na sobie, robiłam swoje, ponieważ nad tym pracowałam, właśnie z panią psycholog, żeby robić to, co do mnie należy, a później jakby patrzeć na rezultat.
Niedziela nad poznańską Maltą rozpoczęła się dla Polaków od srebra kanadyjkowej dwójki na 200 metrów. Arsen Śliwiński i Michał Łubniewski przegrali tylko z Hiszpanami. Ten pierwszy przyznał, że walka trwała do ostatnich metrów.
Tak, no ostatnio pracowaliśmy bardzo mocno nad startem, żeby właśnie od razu jakąś taką małą przewagę zrobić, a wiedzieliśmy, że w środku dystansu mamy opanowaną tą szybkość, tą sprinterską. Tego nam zawsze brakowało, więc skupiliśmy się właśnie na tym starcie. Wszystko wyszło idealnie tak naprawdę. Na tych ostatnich metrach tak naprawdę no szliśmy bardzo dobrze, wszystko wchodziło tak naprawdę każde posiągnięcie, więc jedyne co nie wyszło, to po prostu troszeczkę nie trafiliśmy w rzut, sam rzut, no bo czasami on po prostu jest za szybko, za wolno, my troszeczkę po prostu nie trafiliśmy i mi się wydaje, że tylko przez to nie mamy dzisiaj złota.
No właśnie Michał, 0,1 sekundy tak naprawdę zabrakło do tego złotego medalu, ale to i tak chyba to srebro jest fajnym wynikiem tutaj w Poznaniu.
Oczywiście, bardzo się cieszę z tego wyniku. No przegraliśmy z mistrzami świata przed 2 laty. No i taka prawda jest, że różnica między nami a nimi się zmniejsza, no i progresywnie z dnia na dzień po prostu będziemy starali się im, powiem, dokopać.
Kolejne srebrne medale to nasza kajakowa dwójka pań na dystansie 200 metrów. Dominika Putto, Kasia Kołodziejczyk. Jak to wyglądało z waszej perspektywy, Dominika?
Uważam, że wyścig był jak najbardziej poprawny. Kasia trochę mówi, że nie poszedł nam start tak, jak sobie to wymarzyłyśmy, ale szybko nadrobiłyśmy, szybko skorygowałyśmy błędy i po prostu goniłyśmy Węgierki. Oto tak, znalazłyśmy się na drugiej pozycji na mecie.
Kasia faktycznie mówi, że ten start nie najlepiej, czy jak to Kasia mówi?
No
No tak mi się trochę wydaje, ale cieszymy się z tego, co mamy. Start nie poszedł, ale reszta dystansu poszła, więc to jest najważniejsze. Generalnie to patrzyłyśmy tylko na metę, nie patrzyłyśmy na boki, chciałyśmy pojechać swój bieg, tak potrafimy i to akurat nam się udało.
Mistrzostwa Europy w kajakarstwie Poznań Malta 2021. Ceremonia dekoracji zwyciężczyń wyścigu K2 500 metrów kobiet. Miejsce drugie i srebrne medale. Karolina Naja, Anna Puławska, Polska!
Karolina, twoje pierwsze wrażenia, jak dopłynęliście na metę? Wy miałyście pewność, że to jest srebrny medal? Bo szczerze powiedziawszy, pewnie wszyscy na trybunach się zastanawiali. Drugie, trzecie, jak to w końcu było z waszej perspektywy?
Faktycznie było ciasno, jednak na linii mety obejrzałam się w prawą stronę, bo wiedziałam, że tam jest bardzo mocna stawka i czułam bardzo mocno, że to był ten srebrny medal, co potwierdziło się w wynikach oficjalnych.
Brązowa medalistka mistrzostw w Poznaniu Marta Walczykiewicz, K1 na 200 metrów, opowiada, jak to było z twojej perspektywy, z perspektywy tej tafli Jeziora Maltańskiego, bo wpłynęłyście praktycznie całą ławą.
Niepewny bieg do samego końca, jednak zastanawiałam się, wiedziałam, że nie jest najlepiej po nieudanym starcie, nie wiem, co się dokładnie stało, na pewno będę musiała to obejrzeć. Dużo mnie kosztowało wysiłku, dogonienie, warunki pod wiatr, mimo że lubię takie warunki, no jednak jak coś się zepsuje na początku, potem trzeba gonić, a w takich warunkach potem na końcu może braknąć. Co czułam, że powoli zaczyna brakować, całe szczęście, że to było 200 metrów, a nie 202.
Mówisz tak pesymistycznie, ja ci tylko przypomnę, ty medal tu zdobyłaś, tak? To pamiętasz o tym?
Ja wiem, dajcie mi jeszcze chwilkę, naprawdę jak zejdę z podium, będę się cieszyć, no na razie jestem troszkę zła. To nie chodzi o to, że byłam trzecia, to po prostu chodzi o cały wyścig, no że no, to miał być sprawdzian przed igrzyskami. Liczyłam na bardzo fajny bieg, bieg taktyczny, bieg taki z pełną kontrolą i świadomością, no nie wyszło, więc dlatego jestem zła, ale nie dlatego, że mam brązowy medal.
Kajakarstwo w Radiu Poznań.
Kończące się na Jeziorze Maltańskim kajakarskie Mistrzostwa Europy. Tymczasem przed nami już w najbliższy weekend duża kajakarska impreza na Jeziorze Wolsztyńskim. Szef Komitetu Organizacyjnego tych zawodów, pan Krzysztof Piasek. Panie Krzysztofie, co to za impreza?
To długodystansowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie klasycznym, organizowane w Olsztynie już po raz trzeci, a w których to weźmie udział co najmniej 650 zawodniczek i zawodników kategorii senior, junior, junior młodszy.
Długodystansowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie klasycznym. Rozjaśnijmy, na czym te długie dystanse polegają.
Oznacza to, że nie pływamy w torach, nie pływamy na dystansach, które są dystansami olimpijskimi. Maksymalny dystans dla seniora to jest 10 km, dla juniora młodszego 3 km. Stworzone są na Jeziorze Wolsztyńskim odpowiednie pętle, które zawodnicy w zależności od kategorii wiekowej będą określoną ilość razy powtarzali.
Wspomniał pan o tym, że już po raz trzeci impreza tej rangi odbywa się właśnie w Olsztynie. Rozumiem, że to też dzieje się za sprawą klubu, który tam prężnie działa.
UMKS Ryw Olsztyn jest bezpośrednim organizatorem, któremu Polski Związek Kajakowy powierzył organizację tychże mistrzostw. Natomiast jest ten klub członkiem prawnym Powiatowego Zrzeszenia LZS, które zapewnia pełną obsługę finansową całego przedsięwzięcia i zabezpiecza organizacyjnie i logistycznie pobyt wszystkich ekip. Tu trzeba powiedzieć, że do Wolsztyna przyjedzie około 70 kilka klubów z całej Polski. 400 kilkudziesięciu zawodników będzie nocowało. Pozostali z takich ośrodków jak Poznań czy Nowa Sól dojeżdżają na bieżąco na dzień startu. Jest to w każdym razie bardzo duża impreza, znakomicie promująca warunki sprzyjające uprawianiu sportów wodnych, jakie właśnie występują w Olsztynie, gdzie meta, można powiedzieć, że jest prawie, że w centrum miasta, bo w odległości około 150 metrów od siedziby pana burmistrza.
Poda pan tę liczbę uczestników i ona jest imponująca, a wydaje się, że głównie jednak kajakarze, ci młodzi startujący, są skupieni na tych dystansach sprinterskich. To, z czym kojarzą się właśnie chociażby kończące się dzisiaj w Poznaniu Mistrzostwa Europy.
Okazuje się, że nie tylko w procesie szkoleniowym również i tego typu rodzaju zawody mają swoje miejsce i tak jak pokazują mistrzostwa odbyte w latach poprzednich, cieszą się one nieustająco tak ogromnym zainteresowaniem.
Ta piosenka formacji Man in Church nazywa się Brand a Maker and the Rodeo. Nie o rodeo, ale o fantastycznych zawodach jeździeckich na poznańskiej Woli. Teraz będziemy rozmawiać. Zawody for Fule w jeździeckich skokach przez przeszkody, a także w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi. Tej imprezie przyglądał się bacznie nasz reporter Grzegorz Hałasik. Były tam także polskie sukcesy.
Od czwartku do niedzieli na Hipodrom Wola trwają międzynarodowe zawody jeździeckie for Fule, m.in. w sobotę memoriał Macieja Frankiewicza, konkurs dużej rundy, Andrius Petrowas, na Zwarowskim z Litwy najlepszy. Konkurs dwunawrotowy. Trzeba było po prostu dwa razy pojechać szybko, a przede wszystkim w pierwszym przejeździe jeszcze dokładnie.
Nie bardzo szybko, ale szybciej jak drugie. Jest drugi nawrot był bardzo szybki.
Właśnie w tym drugim nawrocie przeszkód jest mniej, można pogalopować, wręcz trzeba galopować.
Trzeba galopować, jak ty chcesz być tam w przodu, to trzeba galopować, a jak nie chcesz, to można i powolniej i na zero, ale ja nie lubię tak jechać. Ja czuję u konia dobra forma i na trawie dobrze czuję się, to i próbował zrobić na maksimum. Dużo jeżdżę na Polskę, dużo zawodów i to i najbliższe zawody od Litwy, to muszę jechać.
Generalnie dobrze ta litewska reprezentacja czuje się w Poznaniu, bo przecież Matas Petraitis na Heinekenie nieźle się prezentuje podczas tych zawodów, wygrał jeden z konkursów. Brzmi litewski hymn w Poznaniu.
Teraz mamy dobry team, Matas też jeden z liderów teamu, to i pracujemy jak możemy.
Konkurs Grand Prix podczas Forfule Międzynarodowych Zawodów Jeździeckich na Hipodromie Wola pod dyktando Polaków, można powiedzieć, bo zwycięzcą aktualny mistrz Polski Wojciech Wojcianiec.
No jestem przeszczęśliwy, no jak Szymon powiedział pierwszego dnia, Cinta lubi tutaj skakać, no i pokazał to dzisiaj też. No rywalizacja była dosyć trudna, parkour trudny. Jechałem na początku rozgrywki, troszkę wyśrubowałem ten czas i to chyba spowodowało to większe ryzyko u rywali i błędy. Co roku przyjeżdżają bardzo mocni zawodnicy i walczą tutaj do końca.
Wojciech Wojcianiec na Cintablu zwycięzcą Grand Prix w Poznaniu, a na trzecim miejscu Kamil Grzęczyk, doktor Mr. Heikl, to ten koń, który poprowadził do bardzo dobrego występu, trzeba przyznać, bo dwa przejazdy bez rzutek, to nawet osładza, że to jest tylko albo aż trzecie miejsce?
Myślę, że to jest aż, ponieważ był to debiut tego konia. Skakał świetnie całe zawody, bo nie tylko dzisiaj. Wszystkie parkury na tych zawodach pokonywał bezbłędnie. Mała wpadka we wczorajszym drugim nawrocie konkursu dużej rundy, ale myślę, że to bardziej moja wina niż konia, więc z konia jestem bardzo zadowolony.
A jak ocenisz rywalizację w konkursie Grand Prix? Pierwszy przejazd, rozgrywka?
W pierwszym przejeździe bardzo cieszyłem się z bezbłędnego przejazdu, bo tak jak już wspomniałem, był to debiut tego konia, więc spisał się świetnie. W rozgrywce sporo jeźdźców, 14 koni, nie chciałem popełnić błędu, to było moje główne założenie, żeby nie zająć dalszej lokaty, więc cieszę się, że bezbłędny przejazd w niezłym czasie dał trzecie miejsce.
Piękne konie na poznańskiej Woli, a równie piękne żaglówki pływały po jeziorze Kierskim w ten weekend w otwartych mistrzostwach miasta Poznania, na które wybrał się Wojciech Bernard.
Pogoda coraz bardziej letnia, słońca coraz więcej i to nic dziwnego, że na wielkopolskich akwenach także coraz większy ruch, między innymi na wodach Jeziora Kierskiego. Kolejna ciekawa żeglarska impreza, tym razem otwarte regato Mistrzostwo Poznania, organizowane przez Klub Mywa. Komandor tych zawodów Wojciech Mazur.
Ponad 100 zawodników w 7 klasach, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Najbardziej liczna oczywiście klasa młodszych, czyli optymisty. Tam 42 zawodników. W dniu dzisiejszym warunki takie były do żeglowania zmienne, ponieważ duże zmiany, mało wiatru, ale udało się rozegrać po 3 wyścigi, także jesteśmy zadowoleni.
Wiadomo, słońce cieszy, ale dla was żeglarzy ten wiatr jest jednak najważniejszy.
No dokładnie, także w przypadku tych takich dni słonecznych to z reguły z tym wiatrem jest troszeczkę gorzej, ale jakby mówię, no dzisiaj dzień generalnie udany, także czekamy na jutrzejsze prognozy.
Otwarte Mistrzostwa Poznania, czy to znaczy, że każdy chętny, kto ma odpowiedni sprzęt, może startować w tej imprezie?
Tak, jak najbardziej. Mamy tutaj gości z Bolesławca, ze Szczecina czy z Wolsztyna.
Wspomniał pan na początku o optymiście. Młodzieży tej żeglarskiej nie brakuje takiej chętnej do pracy i do treningów i do zawodu?
Nie, nie brakuje. Tutaj Poznań jest stosunkowo mocnym ośrodkiem, jeśli o to chodzi. Tutaj wszystkie kluby zrzeszone w Wielkopolskim Okręgowym Związku Żeglarskim działają bardzo prężnie. No coś, co właśnie szczególnie widać na Jeziorze Kierskim w Poznaniu.
Szymon Polaczek, Klub Żeglarski Mewa Poznań. Klasa słonka. Klasa dwuosobowa, niezmiernie popularna na całym świecie. Konstrukcja amerykańska tam chyba z 1916 roku. W latach 50. 60. bardzo duży rozkwit tutaj w Polsce tej klasy był. Później był pewien taki zastój. Po 2000 roku dzięki paru kolegom, którzy sprowadzili te łódki z Francji, Belgii, odrodziła się. Głównie w Wielkopolsce. Ścigają się na tym teraz właściwie takie, powiedzmy, można powiedzieć, seniorzy, trochę mastersi. Jestem bardzo zadowolony. Ja akurat pływam z żoną. Są takie miksty, ojciec z córką, brat z siostrą, ale jednocześnie jest rywalizacja. Taką przewodnią, maksimum tej klasy jest Serious Sailing, Serious Fun, czyli ścigamy się tak dla zabawy i na poważnie. Udało się rozegrać 3 wyścigi, warunki były takie dosyć przypadkowe, sprzyjające, zmiany wiatru 90 stopni, raz prawej, raz lewej, siła wiatru też od 0 do 3 Beauforta. Było trochę przypadków, także nie mieliśmy szczęścia, nie poszło nam najlepiej, no ale mam nadzieję, że jutro się uda też rozegrać 3 wyścigi i będzie dobrze.
Na starcie tej dwudniowej imprezy nie brakuje także pań.
Joanna Małyszka, wpłynęła Kasia Europa, za mną są 2 wyścigi, no i ogólnie jestem druga, póki co jest okej. Okay. Generalnie wiatr jak to typowo kierski, czyli generalnie bardzo kręciło, zmienne także w sile, no więc to były po prostu trudne warunki dla przeciętnego żeglarza. No też jestem przyzwyczajona, już to żegluję bardzo długi czas, więc było no normalnie, bym powiedziała, klasycznie.
Ile lat jest pani związana z żeglarstwem, jak to się wszystko zaczęło i dlaczego?
Generalnie przez ojca to się zaczęło na pewno. W mojej rodzinie jeszcze jakby od pradziadka się zaczęło w ogóle żeglarstwo, a żegluję tak sportowo od 7 roku życia, czyli to już będzie 16 lat, myślę, że dobrze chyba policzyłam. A oprócz tego, no tak naprawdę od dziecka, od małego pływałam z ojcem, czy tam w jakichś mniej sportowych klasach do zabawy, więc praktycznie od zawsze. No teraz wracamy powoli do normy tak naprawdę, no i jest duża frekwencja dosyć, wszyscy chcą pływać, ja też chcę pływać, bo nie pływałam bardzo długi okres czasu, więc jest fajnie, tak to mówię.
Popłynął na pewno także pod żaglami nasz reporter Wojciech Bernard, a my będziemy żeglować je także do wydarzeń pucharowych i ligowych. Za chwilę będzie o piłce ręcznej, o żużlu i o hokeju na trawie. Rozpoczniemy naszą wędrówkę od Gniezna, bo tam odbył się wielki finał Pucharu Polski PGNiG piłkarek ręcznych, ale to mniej więcej za 120 sekund.
Witamy w Gnieźnie! Rozpoczniemy, jako że to mecz o PGNiG Puchar Polski.
Bożena Karkut uszczęśliwiona, zadowolona przed momentem dziewczyny tutaj pod pani wodzą. Wspaniały taniec radości, no bo Gniezno jest po raz kolejny wasze. Teraz jeszcze z dubletem, bo miałyście Mistrzostwo Polski, teraz Puchar Polski. Spodziewała się pani, że mimo wszystko skończy się tak wysoko, 24-15?
No może nie, że aż tak wysoko, niemniej jednak no, w tym roku tak rywalizacja przebiegała, że w przypadku naszego najważniejszego rywala od 20 lat, no zdecydowanie mój zespół był lepszy. 5-0, każdy pojedynek właściwie jeden od drugiego ładniejszy. Dzisiaj do 59, 14 bramek, także pokaz cudownej obrony po prostu. Na zakończenie tak niejako przypomnienie, czym tak naprawdę wygrałyśmy to mistrzostwo i ten puchar. A zdarzył się też taki historyczny sezon ze względu na COVID, bo puchar z poprzedniego sezonu tak naprawdę na początku września rozgrywaliśmy też tutaj. No i po raz trzeci jesteśmy z rzędu zdobywcami Pucharu Polski. Myślę, że na razie dominujemy w XXI wieku. A Gniezno, dziękuję. Jest bardzo gościnna, oby jak najdłużej.
MVP tego spotkania, fenomenalnie broniąca lubińskiej bramki Monika Maliczkiewicz.
Spełniłyśmy nasze najskrytsze marzenia. W wspaniałym stylu zdobyłyśmy Mistrzostwo Polski. Dzisiaj dołożyłyśmy do tego Puchar Polski i naprawdę brak mi słów.
Takie szczypiorniackie szaleństwo pokazałyście tutaj, kapitalny handball. Choć na początku meczu przegrywałyście 0-2, teraz się możecie uśmiechać.
Tak, 0-2, ale to były pierwsze 10 minut, więc gra się 60 minut, a nie 5 minut. Potem naprawdę pokazałyśmy ogromny pazur i znowu wygrałyśmy z tytułowanym drużyną Perły.
Gra zespołowa, ale pani w formie fenomenalnej.
No ja powtarzam zawsze, że mnie by nie było bez dziewczyn, które grają w obronie, bo naprawdę robią super robotę, ja tylko robię to, co mogę.
Wspaniałe widowisko w jakże gościnnym Gnieźnie. Cały czas czekamy na drużynę superligową kobiecą, która rywalizowałaby m.in. o Puchar Polski czy o Mistrzostwo Polski. Mamy męską drużynę występującą w PGNiG Superlidze piłkarzy ręcznych. Wczoraj ostatnia kolejka została rozegrana, 26. kolejka w ekstraklasie mężczyzn. Drużyna Energii MKS-u Kalisz, czyli nasz wielkopolski jedynak, miał jeszcze o co grać w tej ostatniej kolejce w Opolu w meczu z Gwardią w bezpośrednim pojedynku. rynku o piąte miejsce w tabeli. Niestety podopieczni trenera Tomasza Strząbały przegrali to spotkanie z Gwardią Opole na wyjeździe 26-28, mimo że do przerwy Kaliszanie prowadzili 15-12 i wydawało się, że to piąte miejsce, które byłoby najwyższym miejscem drużyny z Kalisza w historii jej występów w Ekstraklasie, jest całkiem osiągalne. Ostatecznie niestety porażka. No i Kaliszanie ten sezon kończą na miejscu szóstym. W pozostałych spotkaniach tej 26. kolejki Górnik Zabrze przegrał z Azotami Puławy 22-28. Sandra Spa Pogoni Szczecin wygrał ze Stalą Mielec 34-33. MMTS Kwidzyn zremisował z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 25-25 i przegrał w rzutach karnych. Natomiast grupa Azoty SPR Tarnów uległ Chrobremu Głogów 24-34. Już wcześniej Mistrzostwo Polski zapewniła sobie drużyna Łomży Vive Kielce.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Dzisiaj o godzinie 19.15 na torze stadionu w Gorzowie hit kolejnej serii walki na torach żużlowej Speedway PGE Ekstraligi. Drużyna Stali Gorzów podejmie Fogo Unię Leszno. Trzy mecze już zakończone w tej kolejce. Sparta Wrocław rozgromiła GKM Grudziądz 63-27. Włókniarz Częstochowa pokonał Motor Lublin 56-34. A w zakończonym kilkanaście minut temu spotkaniu w Zielonej Górze Falubas zwyciężył toruńskiego Apatora 48-42. Co działo się na torach żużlowej E-Winner pierwszej ligi? A między innymi wczoraj na stadionie w Krośnie miejscowe Wilki jeździły z Aforti startem Gniezno. Gospodarze wyraźnie wygrali to spotkanie 56-34. Szukali wytłumaczenia tej porażki po meczu kapitana drużyny gnieźnieńskiej Oskar Pfeiffer i menedżer czerwono-czarnych Rafael Wojciechowski.
Powiem szczerze, że od początku meczu były jakieś małe problemy, tak, związane z pogodą, z torem. Jak przyjechaliśmy już, widzieliśmy, że niespodzianki są na torze. No niemniej jednak sędzia zarządził, że jedziemy i trzeba się do tego dostosować, tak. Mi jako zawodnikowi zajęło to sporo czasu, aby znaleźć odpowiednie ustawienie, rozszyfrować ten tor i dopiero gdzieś tam w dwóch ostatnich biegach zacząłem się czuć dobrze. Wbrew pozorom były to naprawdę, jak na chłopski rozum, dziwne korekty, bo teoretycznie powinno to nie jechać, a się okazało, że no zasuwało, tak? Więc temu dopiero na sam koniec meczu postanowiliśmy postawić wszystko na jedną kartę i no, wydało. W siebie każdy jest mocny i każdy ma swój atut toru, tak jak widać dzisiaj Krośnianie. Na początku meczu naprawdę byli bardzo szybcy i pokazywali, że znają te ścieżki tutaj na torze. Więc po prostu no, podstawą jest wygrywać wszystko u siebie i na wyjazdach łapać bonusy. No, dzisiaj było niezwykle trudno, tak? Bo ponieważ też byliśmy osłabieni, więc poprzeczka była wysoko postawiona.
Przyjechaliśmy osłabieni. Generalnie błądziliśmy długo, a przede wszystkim no, byliśmy słabszą drużyną. Dzisiaj też słabsza postawa juniorów. Myślę, spowodowana także dość ciężkim i wymagającym torem na terenie, na którym wcześniej nie jeździli. Myślę, że to wszystko złożyło się na to, że wynik jest taki, a nie inny. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni i będziemy mocno pracować, żeby poprawić się już w kolejnym spotkaniu. W Bydgoszczy myślę, że wkrótce, w najbliższych dniach ogłosimy, jakie kroki w związku z tym poczyniliśmy. Mocno pracujemy i wierzymy w to, że będzie lepiej.
My też wierzymy, że będzie lepiej, jeśli chodzi o występy drużyny żużlowców Aforti i Startu Gniezno na torach pierwszej ligi. Tym nabytkiem ma być, według nieoficjalnych wciąż doniesień, szwedzki żużlowiec Peter Ljunga. W Krośnie wczoraj Wilki wygrały ze Startem Gniezno 56-34. W innych pierwszoligowych spotkaniach Orzeł Łódź przegrał z Gdańskim Wybrzeżem 44-46. W dzisiejszym meczu Rower Rybnik pokonał bydgoską Polonię 48-41. A jutro o godzinie 18 na torze stadionu w Ostrowie Wielkopolskim ekipa Argete Malesy pojedzie przeciwko Tarnowskiej Unii. Brawa za drugoligowy występ dla żużlowców poznańskich Skorpionów. Spechaus PSŻ Poznań wygrał na wyjeździe w niemieckim Wittstock z tamtejszymi Wilkami 49-41. Inny drugoligowy mecz nie doszedł do skutku. Stal Rzeszów miała podejmować Kolejarze Opole, ale Opolanie wygrali ten mecz walkowerem 40-0, a to dlatego, że stwierdzono, że tor nie nadawał się do jazdy, był źle przygotowany przez gospodarzy, stąd walkover dla drużyny Kolejarza Opole.
Hokejowe Radio Poznań.
Derby Poznania ZS-u Politechniki z Grunwaldem zawsze obfitują w emocje. Teraz też emocje były, przynajmniej przez jakiś czas. Ostatecznie Wojskowi lepsi od Politechniki, wygrywając 6-3. Trener AZS-u Politechniki, pan Zbigniew Rafalski. Panie trenerze, pana opinia o tym meczu?
W takiej temperaturze to fragmenty były różne, od dobrych do złych, ale to nie ma się co dziwić. 30 stopni Celsjusza na plusie. Od sztucznej trawy też jest bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Nie było zbyt dużo zmian, bo zawodnicy dzisiaj są akurat, tak się złożyło, że niektórzy są na szczepieniu. Niemniej fragmentami było to dobre widowisko. Wiadomo, że Grunwald dysponuje lepszym kadrem, mimo że w tej chwili mają jakieś tam perturbacje klubowe, ale to są na tyle doświadczeni zawodnicy, że w każdej sytuacji sobie poradzą.
Inna sprawa, że w drugiej połowie był taki moment, w którym przycisnęliście, w którym zmniejszaliście to prowadzenie Grunwaldu i wydawało się, że jak pójdziecie za ciosem, to jesteście jeszcze w stanie gdzieś złapać kontakt. Troszeczkę jednak zabrakło ostatecznie.
Tak, no liczyliśmy właśnie na tą czwartą bramkę i myśleliśmy, że w tym momencie coś nam się tutaj pozmienia. No niestety, niewykorzystane sytuacje, złe ustawienie zawodników spowodowało to, że czasami zamiast my skończyć akcję, to szły kontry, oni wykorzystywali te sytuacje, albo mieli rzut karny, albo krótkie rogi, albo strzeli bramkę.
Nagle stał się boom, co się stało, nie wiem.
Zawodnik Grunwaldu Artur Mikuła.
Brak koncentracji, może nie wiem, odpuszczenie, temperatura, ciepło. Dobrze, jak się skończyło, nie wiem, 6-3 podejrzewam. No wynik taki w miarę, można powiedzieć, wysoki, ale bliski był zagrożeniu. Tak, co zawsze wygrywaliśmy, no dosyć dużo, gdzieś tam 9-10, tam coś koło tego wyniku się kręciło, dzisiaj tylko 6. Może ja 6? No wiadomo, gdzieś tam brak tych treningów, pewnie to jest przyczyną tak mało szczelnych bramek. No nie wiadomo właśnie, co będzie z przyszłym sezonem, czy wystartujemy, czy nie, czy będą ludzie. Z tego, co mi wiadomo, kilku zawodników odchodzi, bodajże 5. Też się nad tym zastanawiam, swoje lata, więc zobaczymy. No życzę wszystkiego dobrego Grunwaldowi, żeby po prostu gdzieś tam na ten sezon wystartował, znalazł sobie ludzi do gry, bo chociaż teraz ciężko jest znaleźć kogoś, kto tam zasługuje na grę, można powiedzieć, w Grunwaldzie, bo na jakimś tam poziomie, troszeczkę większym niż przeciętny. Zobaczymy, czas pokaże.
Trzymamy kciuki za poznański Grunwald. Trudna sytuacja organizacyjna, ale na razie zwycięska pasa podtrzymana. Zwycięstwo w derbach z Politechniką 6-3. W pozostałych spotkaniach tej przedostatniej kolejki Superligi hokeistów na trawie Start Gniezno pokonał LKS Rogowo 5-3. Warta Poznań wygrała z Pomorzaninem Toruń 4-3. AZS AWF Poznań zremisował z LKS-em Gąsawa 3-3 i wygrał w karnych zagrywkach 3-2. Do rozegrania pozostała jeszcze ostatnia kolejka, natomiast już jest wiadomo, że w finale ligi Grunwald Poznań zagra z Pomorzaninem, a o trzecie miejsce AZS AWF z poznańską Wartą.
Będziemy puentować się pierwszą godzinę spotkania z muzyką i sportem w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań i wydarzeniami, żeby pozostać także w klimacie ligowym. O tym, co dzieje się, jakie są opinie, jakie przewidywania w kontekście występów w następnym sezonie piłkarzy i Lecha Poznań i poznańskiej Warty, która także wzmacnia się organizacyjnie. Ale o tym wszystkim opowiemy Państwu za 2 minuty. Za 9 minut, godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zgodnie z obietnicą teraz przez kilka chwil o ligowym futbolu, bo 14 czerwca, czyli za 8 dni, rozpoczną przygotowania do nowego sezonu 2021-2022 piłkarskich drużyn naszej PKO BP Ekstraklasy z Poznania, czyli drużyna Warty Poznań, a także Kolejorza. Rozpoczniemy tym razem od Kolejorza, bo tam już jeden transfer się pojawił, Joela Pereiry, portugalskiego obrońcy, ale my chcemy posłuchać teraz opinii dziennikarza redakcji Głosu Wielkopolskiego, Dawida Dobrasza, którego poprosiliśmy o to, by wcielił się w postać trenera Macieja Skorży i by ocenił ten przegląd wojsk, którego miał w ostatnich ligowych kolejkach poprzedniego sezonu dokonywać właśnie nowy, stary szkoleniowiec ekipy z ulicy Bułgarskiej. Jak ten przegląd kadr mógł wypaść?
Jeśli Maciej Skorża zrobił przegląd wojsk, to pierwsze już wiedzieliśmy, czyli wzmocnienie w każdej formacji, a to jest tak mało dosyć optymistyczne, że i obrona potrzebuje wzmocnień, i pomoc, i atak, i bramka. To można powiedzieć, to gdzie jest dobrze, jak wszędzie potrzebne są wzmocnienia i wydaje mi się, że Lech Poznań tak na papierze ma kadrę, która spokojnie mogłaby być już na dziś, nawet tym, co jest w pierwszej trójce. I teraz my wymagamy, żeby ta kadra po prostu od pierwszego meczu walczyła o Mistrzostwo Polski. Takie tutaj ja mam aspiracje i myślę, że większość kibiców, że drużyna z Poznania po prostu no ruszy do przodu, ale do tego są potrzebne faktycznie jakieś wzmocnienia. Jeśli chodzi o ten przegląd wojsk, to możemy być w miarę pewni, że nikt oprócz Tymoteusza Puchacza już z tych znaczących postaci typu Iszak, typu Sadka, no chyba, że Sadka na Mistrzostwach Europy zaprezentuje się z takiej postawy, że nie będzie po prostu możliwości za niego jakby odrzucania ofert, ale wydaje mi się, że trzon kadry jest i raczej będą to odejścia zawodników, którzy no nie stanowili jakiegoś fundamentu, a liczymy cały czas na te przyjścia do klubu, które będą realnymi wzmocnieniami siły ofensywnej czy też defensywnej kolejorza, tego cały czas powtórzę, jest za mało i dziwię się Lechowi, że jest tak pasywny na rynku transferowym, bo jeśli czeka na te swoje jedynki, to żeby za chwilę nie było, że będą przychodzić znowu zawodnicy gdzieś z wypożyczeń, którzy po prostu, no, będziemy znowu, to będzie jedna wielka nie wiadomo, a moim zdaniem przed sezonem na stulecie klubu Lech nie może sobie pozwolić na to, żeby znowu startować w sezon z wielką nie wiadomo.
Futbol w Radiu Poznań.
Klub sportowy jest przedsiębiorstwem, które prowadzi dość specyficzną działalność, bo niekoniecznie chodzi w nim o działalność zarobkową, i przedsiębiorstwem, który także oferuje specyficzny rodzaj usług. Warta Poznań jako pierwszy klub sportowy została członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jej prezydent, pan Wojciech Kruk.
Są różne rodzaje działalności gospodarczej i między innymi prowadzenie klubu sportowego jest też działalnością gospodarczą, stąd możliwość przynależenia takiej firmy do izby. Obserwowaliśmy Wartę od lat, spotykaliśmy się w sposób w różnych gremiach, na różnego rodzaju spotkaniach i tak od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że warto może nam mówić Wartę, żeby przystąpiła do naszej izby i żebyśmy szukali obszaru współpracy, żebyśmy szukali obszaru, który może przyczynić się do zwiększenia sukcesu sportowego Warty. Ja sobie zażartowałem, że na pewno nie będzie rolą izby uczenia Warty grania w piłkę czy dyskutowania, kogo ma kupić, kogo nie, ale kwestia takiego prowadzenia biznesu, czy powiem coś takiego, wokół Warty skupionych jest też wiele przedsiębiorstw wielkopolskich. To zresztą zawsze było tradycją tego klubu, bo to był klub poznańskich kupców, przedsiębiorców, szczególnie w tych historycznych czasach, kiedy jeszcze nie było tak wielkich firm. Czyli to był klub, można powiedzieć, dzisiaj średnich i małych firm. I ta grupa tych przedsiębiorców, chcielibyśmy do niej też dotrzeć i krzewić wśród nich pewne zachowania biznesowe. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. To jest dosyć prekursorskie, nowatorskie porozumienie i my nie zdefiniowaliśmy sobie tak do końca, co chcemy robić. My chcemy współpracować, szukać energii, szukać wszelkich synergii między nami, wspierać Wartę i doprowadzić do tego, żeby Warta była jeszcze bardziej lubiana, jeszcze bardziej popularna i żeby za tym szły sukcesy sportowe.
Zastanawiam się, jak ta współpraca będzie wyglądała w praktyce, jak to będzie technicznie wyglądało. To będzie jakaś płaszczyzna, okresowe spotkania, przedsiębiorców zrzeszonych w izbie i tych wokół Warty Poznań.
Pan już właściwie sam sobie odpowiedział. Chcemy się spotkać z tym środowiskiem, które jest w Warcie i ich zapytać, czego oczekują od izby. Czy właśnie mamy organizować dla nich różnego rodzaju konferencje, szkolenia, czy mamy próbować, nie wiem, szukać nawet pewnego rodzaju możliwości zaistnienia w różnego rodzaju programach unijnych czy czymś. To naprawdę, naprawdę jeszcze dobrze nie wiemy. To nie jest tak, że wskakujemy do basenu, gdzie nie ma wody, bo ta woda tam na pewno jest, ale to się będzie rodziło w boju. To się dopiero okaże, co możemy zrobić. Dzisiaj intuicyjnie i pan prezes Warty i ja czujemy, że warto było to zrobić. Że warto takie porozumienie zawrzeć, bo ono właśnie nawiązuje do historii Warty. Do historii Warty i do roli, jaką powinien pełnić organizacje samorządu gospodarczego, czyli Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Po prostu trzeba ze sobą współpracować.
No właśnie, pan mówi o tych korzyściach, które mogą wynikać dla Warty Poznań z przynależności, z członkostwa w izbie. One są niepodważalne, faktycznie można wiele na ten temat mówić. Natomiast ja odwrócę trochę pytanie i zapytam o to, jak członkowie izby mogą skorzystać na współpracy z Wartą Poznań. To znaczy, jakie korzyści mogą płynąć także dla pozostałych członków izby?
Zyskujemy dodatkową płaszczyznę do integracji. Jest pewna grupa firm w naszej izbie, której właściciele, prezesi, dyrektorzy interesują się też piłką. Jeżeli oni zostaną odpowiednio dowartościowani, zaproszeni przez Wartę właśnie na jakiś mecz, że podczas tego meczu czy po meczu odbędzie się jakieś spotkanie towarzyskie czy przed meczem, no to właśnie to jest pewne za takie zaciśnięcie tych więzi towarzyskich, a dobrze pan wie, że jak się rozmawia, jak dwóch biznesmenów między sobą rozmawia, to już po 5-6 minutach albo zyskują wzajemną sympatię i zaczyna się szukać możliwości, nie wiem, robienia wspólnych biznesów. I jeżeli dzięki temu, że nasi członkowie spotkają się przed meczem czy po meczu, ktoś z kim się pozna i ktoś coś osiągnie, no to osiągnęliśmy sukces.
I oby faktycznie ten sukces został osiągnięty. O piłce nożnej mówić będziemy jeszcze w drugiej godzinie, po godzinie 19 w naszym magazynie Wielkopolskie Gole, ale nie tylko o tym, bo przede wszystkim o igrzyskach olimpijskich w Tokio, które już w lipcu wystartują w stolicy Japonii. Będzie także o zbliżających się imprezach w stolicy Wielkopolski, między innymi o lekkoatletycznym meetingu na poznańskim Golęcinie, z którego będziemy także przeprowadzać relacje. O tym wszystkim po godzinie 19.